Tomasz Nieśpiał. Przed mikrofonem audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś naszą uwagę skierujemy na Rosję, gdzie kilka dni temu zakończył się plebiscyt, w którym według oficjalnych danych 78% Rosjan opowiedziało się za zmianą konstytucji. O tym, jaki był cel tych zmian i jaki będzie ich efekt, porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim pani dr Eleonora Kirwiel, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry.
No właśnie, na początek odnotujmy, od 25 czerwca do 1 lipca odbywało się w Rosji ogólnonarodowe głosowanie. Głosowanie nad poprawkami do konstytucji. Szereg tych zmian wpisanych w to głosowanie, ale takim głównym celem było po prostu umożliwienie Władimirowi Putinowi utrzymania władzy, utrzymania urzędu prezydenta teoretycznie do 2036 roku. Wiemy, że obecnie jeszcze obowiązujące to prawo daje mu gwarancję rządzenia do 2024. Już nie mógłby się ubiegać o kolejną kadencję. I jeszcze do tego odnotujmy, 78 prawie procent wyborców zagłosowało za, przeciwnych 21, przy frekwencji takiej, jakiej się spodziewano, wysokiej, 65%. No właśnie, co my wiemy po tym głosowaniu, po tych jego wynikach, jaki obraz polityczny Rosji nam się w związku z tym głosowaniem ukazał?
Powiem w ten sposób, jeżeli mówimy o Putina, to jest takie bardzo mocne powiedzenie: państwo to ja. I to, co bardzo istotne, to, że to głosowanie za poprawkami w tej konstytucji, bo tam oczywiście były inne poprawki oprócz tego wyzerowania tych kadencji, powiedzmy, prawda. Głosowanie za poprawkami właśnie w konstytucji to jest zgoda obywateli na to, że wybory jako instrument, prawda, jako właśnie ten środek legitymizacji władzy, przestaje być aktualny. W tym wymiarze, że demokracja i wszystkie jakby demokracja jako ustrój w Rosji jest coraz bardziej negatywnie odbierany, negatywnie przedstawiany dla obywateli, bo demokracja równa się na przykład to, co się działo w Rosji w latach 90., a cały czas idzie przekaz informacyjny i obraz tego, że był to najgorszy okres w dziejach Rosji w okresie na przykład XX wieku. W tym sensie, prawda, że demokracja to nie jest ustrój, który dla Rosji jest de facto może nie tyle, że potrzebny, tyle, że no w ogóle dla Rosji jako ustrój możliwy, prawda? Ale następna rzecz, bardzo istotna, jeżeli nie wybory, to co? I do tego jeszcze dojdę. I kwestia państwo to ja. Bardzo.
Czyli wzmocnienie roli prezydenta jako takiego, ale przede wszystkim tego ustroju jednak autorytarnego.
Ja bym powiedziałam nawet inaczej. Personalizacja państwa przez lidera. Taka bardzo mocna i istotna personalizacja. I tu jest bardzo ważne na przykład to, co mówimy w kategoriach legitymizacji. Jeżeli nie wybory, jeżeli wybory przestają nam służyć jako właśnie ten instrument legitymizacji władz, to co? No i widzimy to bardzo wyraźnie. Stosunek do zwycięstwa w II wojnie światowej. I cała polityka historyczna, która jest nakierunkowana na to, żeby przedstawić już ten, jak w ogóle zapożyczenie tego, bo w Związku Radzieckim też, umówmy się, to zwycięstwo stanowiło też po II wojnie światowej, szczególnie w latach 70., w epoce Breżniewa, właśnie tą legitymizację dla władzy. Zwycięstwo nad faszyzmem, nad nazizmem.
No, chodziło oczywiście o efekt propagandowy.
Oczywiście. I dzisiaj bardzo wyraźnie zostało to zapożyczone, z tym, że zupełnie jakby w innych uwarunkowaniach zostaje to przedstawione. Można, patrząc na to, jak Rosjanie obchodzili i obchodzą teraz to zwycięstwo, powiedzieć, że no ja czuję niesmak, zażenowanie. To nawet nie jest już śmieszne, bo często są takie filmiki na Facebooku, gdzie widzimy pewne sytuacje, które mogą śmieszyć, ale tak naprawdę to tragicznie wygląda. Takie jarmarczne przedstawienie tego święta. Ono zostało jakby zupełnie inaczej dzisiaj przedstawione, dlatego że wydźwięk tego święta jest zupełnie inny. Ale to jest inna sprawa. Putin nie tylko zapożyczył to święto. On przypisał jakby sobie w ogóle to zwycięstwo, bo dzisiaj większości obywateli to święto kojarzy się z państwowością, z bardzo mocną państwowością, z tym, że tylko, tak jak mówił na obchodach teraz 24 czerwca, prawda, 9 maja, prawda, przeniesionej, właśnie tego zwycięstwa, jak mówił, tylko nasz kraj, tylko Rosja ze swoimi wartościami mogła zwyciężyć to zło. Czyli de facto Putin stawia też całą społeczność międzynarodową i przedstawia to nie tylko u siebie w kraju, ale i na zewnątrz.
Czego też Polska doświadczyła, prawda?
Oczywiście, tu nie tylko Polska, dlatego że tu ten atak był frontalny. No, tu,
nie ale też nawiązuje do tych styczniowych obchodów w Jedwaszem, prawda? Kiedy tutaj ten atak ze strony Putina na Polskę był bardzo wyraźny. Dokładnie.
Ale i później, i teraz, kiedy na przykład obwinił nie tylko Polskę, ale część Europy, krajów Europy Środkowej i nie tylko, prawda, w tym, że tak jak napisano w Komsomolskiej Prawdzie, Unia z Hitlerem, właśnie ta Europejska Unia z Hitlerem, prawda, ona zaatakowała Związek Radziecki. Czyli de facto narracja, pomimo tego, że oczywiście to są typowo propagandowe, prawda, rzeczy i absolutnie, ale czemu to ma służyć? Właśnie legitymizacja poprzez odwołanie się do przeszłości. To jest o wiele łatwiejsza rzecz, co więcej, o wiele bardziej skuteczniejsza niż odwoływanie się do przyszłości, która, jak dzisiaj widzimy, może być bardzo niepewna. Dlatego zaryzykowana nawet 24 tą paradę, prawda, na Placu Czerwonym, w momencie, kiedy, zauważmy, w Rosji absolutnie jeszcze wypłaszczona jest ta krzywa. Nadal 7 tysięcy osób dziennie jest diagnozowana na COVID-19. Czyli nie ma odwrotu, ale władza nie ma wyjścia też trochę.
I wykorzystuje instrumentalnie też te z jednej strony rocznice, ale cały szereg wydarzeń, które mają pokazać silną władzę Władimira Putina, który zresztą też osobiście dla niego
właśnie
ten rok jest
to
istotny.
To jest ta personalizacja na tym poziomie, że to właśnie Władimir Putin pisze artykuły, mówi o tym, nie jakikolwiek inny urzędnik, nie ktokolwiek minister spraw zagranicznych, czy kto. To już jest jakby wtórna narracja później. Ta pierwotna narracja należy do niego. Czyli personalizacja właśnie w takim wymiarze. I
człowieka, który 20 lat stoi już na czele Federacji Rosyjskiej.
Państwa.
No właśnie, to
ale
też jest wymiar pewien symboliczny.
Pamiętajmy też o tym, że Rosja, specyfika Rosji właśnie polega na tym, że ta władza była zawsze spersonalizowana i w czasach carskich, tutaj sakralizacja władzy i tak dalej, prawda, to jest właśnie historycznie bardzo, i w czasach komunistycznych, gdzie partia rządziła, ale zawsze była też personalizacja. Lenin, Stalin, prawda, Chruszczow, Breżniew i tak dalej.
Czyli wracamy do tego sformułowania, od którego pani właściwie zaczęła, czyli państwo to ja.
Państwo to ja. Dokładnie. I tu nawet nie chodzi o ten wymiar, tak jak mówię, wieczności. Bo bardzo często właśnie wiele analityków i tak dalej, i obserwatorów mówi o tym, że dożywotnio Putin sobie jakby
zagwarantował
tą władzę. To jest ważne, ale istotniejsze jest to, właśnie w jaki sposób Putin chce dzisiaj tą politykę uprawiać. wskazując na to, że tylko i wyłącznie, już jakby w ogóle wszystkie te argumenty inne, typu wybory, które no wiadomo, że były zawsze jakoś dekoracyjnie, ten ustrój, prawda, legitymizowały, ale legitymizowały go dzisiaj tylko właśnie nawiązanie do tego, jakie on ma znaczenie w tym państwie i jaką ma pozycję, ma no, pewnego rodzaju też właśnie ta sakralizacja władzy. Jeżeli mówimy o kategoriach międzynarodowych, to jest chęć właśnie takiego bardzo mocnego współuczestnictwa, szczególnie po COVID-19, po tej epidemii, w tym podziale świata. Taka druga Jałta. I do tego cały czas nawołuje swoich partnerów zachodnich.
Ten wątek międzynarodowy także pojawia się w tym głosowaniu, to znaczy te poprawki także dotyczą kwestii prymatu prawa wewnętrznego nad prawem międzynarodowym. To też jest wyraźny sygnał Władimira Putina. Znowu do pokazania, kto tu rządzi, czy to kto tu chce rządzić.
Oczywiście, pomimo tego, że jak dla mnie to bardziej, jeżeli patrzymy przez pryzmat wewnętrzny, czy przez pryzmat własnych obywateli. Zresztą i reszta poprawek związana właśnie z tradycjami, zresztą ta narracja o tym, że właśnie nasz tradycyjny sposób funkcjonowania, to są te wartości, które mogą uratować nie tylko nas, ale i świat. Musi być ta narracja jakby przedstawiona w sensie przeciwstawienia, prawda, tego, co proponuje Zachód i przedstawienie to w kwestiach właśnie negatywnych poprzez jakby przełożenia swoich wartości. I tu, tak jak mówię, najłatwiej odwołać się do przeszłości, do potęgi Związku Radzieckiego, do zwycięstwa w II wojnie światowej, która już, uwaga, minęło 75 lat. My dzisiaj i generalnie większość świata rozpatruje to w kategoriach wydarzenia historycznego niezwykle istotnego dla Europy i świata, ale historycznego, tego, nad którym trzeba zastanawiać się w kategoriach projektowania przyszłości, prawda?
A Putin jednak rozpala emocje historyczne.
Cały czas działamy właśnie na poziomie emocjonalnym i cały czas staramy się właśnie dotrzeć do własnego elektoratu, własnych obywateli, prawda, właśnie w ten sposób, jakby naciskając na
ten. Ale to jest też ten znany zresztą element polityki, nie tylko Władimira Putina, w ogóle przywódców rosyjskich, czyli szukanie wroga, właściwie nie szukanie, tylko pokazywanie wroga, antagonizowanie właśnie z tą polityką wewnętrzną. Za wszelkie zło, za te właśnie demokrację, fatalne wskaźniki gospodarcze, trudną sytuację demograficzną.
Sankcje, prawda?
Pokazuje, winny jest Zachód. Do tego dochodzi jeszcze ten element historyczny, przypomnienie, kto tak naprawdę tę wojnę wygrał, kto był agresorem. To jest ten sposób na pokazanie, gdzie prawda leży według Putina, prawda?
Pokazanie, że prawda to też ta prawda, którą mówi lider, którą mówi i wymawia właśnie on. Dlatego to jest bardzo ważne, że te prawdy wychodzą jakby z jego ust, nie kogokolwiek innego, tylko on bardzo wyraźnie to artykułuje. Tu, jeżeli mówimy o wymiarze w ogóle wewnętrznym tej konstytucji, tych zmian w konstytucji, to trzeba jeszcze powiedzieć o w ogóle jakby o tym, jak społeczeństwo to odbiera, rosyjskie, bo ten odbiór wcale nie jest taki jednolity i taki jednoznaczny.
Według ekspertów, co też pojawiało się w mediach, dosyć umiejętnie, by nie powiedzieć wręcz celowo, zostały różnego rodzaju elementy tej polityki wrzucone do tego koszyka z głosowaniem, bo wcale to poparcie dla tej długowiecznej władzy Putina nie było takie jednoznaczne. To w procentach było, zdaje się, 20 kilka procent poparcia dla tej idei, ale inne te choćby światopoglądowe sprawy budziły większe zainteresowanie czy większe poparcie, a dzięki takiemu ułożeniu tych poprawek udało się osiągnąć ten nadrzędny efekt propagandowy.
No, trudno by było, żeby ten efekt nie został osiągnięty, jeżeli głosowanie można było przeprowadzać wszędzie, gdzie się dało, przez internet.
No właśnie, w domu, w pracy, internetowo,
właściwie
prawda?
Nie trzeba było iść bezpośrednio na, prawda, gdzieś tam do określonego punktu, tylko można było to zrobić, tak jak mówię, wszędzie. Po drugie, od już 25 czerwca do 1 można było to robić, no a dzień 1 lipca jakby tak zamykał, prawda, klamrował trochę to.
Ale 80% społeczeństwa oddało głos właśnie w czasie tego głosowania przed 1 lipca.
Jest, zaangażowano bardzo wiele środków, zaangażowano bardzo wiele osób, które no na przykład z kręgów elit nie tylko politycznych, ale też na przykład celebryckich, prawda, którzy bardzo wyraźnie wspierali. Ale jeżeli wrócimy do tej niejednolitości właśnie społeczeństwa, przede wszystkim to ważne są kilka rzeczy. Tak, społeczeństwo rosyjskie jest, a szczególnie te młode pokolenie, które pamiętają tylko i wyłącznie władzę Putina, są zmęczeni tą władzą jego. Oczywiście, że są bardzo, chcą zmian. Tylko istnieje też druga strona medalu, prawda? Pomimo tego, że chcą zmian, tak naprawdę jest olbrzymia obawa w społeczeństwie rosyjskim, jakie mogą być te zmiany. Dlatego, że na dzień dzisiejszy sytuacja polityczna w Rosji przedstawia się tak, że opozycji de facto nie ma. Bo ta opozycja jest...
A jeśli pojawia się, to wiemy, jak kończy.
To jest opozycja na poziomie właśnie takich akcji, performansu, prawda? To jest opozycja, która protestuje przeciwko pewnym rzeczom, które się nie podobają w określonym wymiarze, szczególnie wśród młodych. To bardzo widoczne jest, że dotyczy właśnie ich i ich poglądów gdzieś tam na pograniczu jest. Ale to nie jest... opozycja w takim wymiarze, w którym powinna funkcjonować w państwie. Opozycja do tej władzy ze wszystkimi tymi narzędziami, które... Ona została absolutnie spacyfikowana po roku 2012. Ona już weszła w ten system, jakby powiedzieć, właśnie władzy i jest opozycją systemową. Ona już działa na korzyść tego systemu.
Czyli taka koncesjonowana.
Dokładnie. I dlatego, jeżeli mówimy tu społecznie, jakby w społeczeństwie, z jednej strony jest ta potrzeba, a z drugiej strony jest obawa przed tym, co może przyjść, jak Putina nie będzie, jest to wiele większa. Lepiej car, który jest
zły niż nie wiadomo kto.
Niż
nawet najlepszy.
Absolutnie nie wiemy kto.
A to też jest charakterystyczne dla Rosji systemów autorytarnych.
Prawda?
Ja przypomnę, że naszym gościem jest dr Eleonora Kirbiel, politolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wracamy za kilka chwil.